Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Witam Was, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie w audycji W dialogu o Bogu przed mikrofonem Ola Wojda. A dziś moim gościem jest osoba wyjątkowa, Agnieszka. Agnieszka jest misjonarką w Etiopii. Również jest mieszkanką Dzierżoniowa, dobrze mówię?
Tak, tak.
No właśnie, powiedz nam proszę coś o sobie, czym się też w życiu prywatnie zajmujesz.
Jestem nauczycielką języka polskiego w szkole podstawowej, uczę także religii. Oprócz tego prowadzę zajęcia teatralne dla dzieci w Dzierżoniowie.
A jak to się stało, że zdecydowałaś się być misjonarką w Etiopii? Tak daleko? Czy miałaś jakiś wzorzec, zachwyciłaś się i pomyślałaś, o, pojadę tam? Jak to wyglądało?
To pragnienie nie było we mnie od samego początku. Ja miałam wiele pomysłów na siebie. Szukałam drogi, która da mi największe spełnienie, czy będzie zrealizowaniem tego, co chciałabym robić w życiu. I w pewnym momencie na mojej drodze właśnie pojawiła się taka myśl, że chciałabym zrobić coś dla innych ludzi, chciałabym pomagać. Ja nie wiem, skąd ta misyjność. Wiem, że gdzieś w środku rozpaliło się to pragnienie wyjazdu misyjnego. No i tak trafiłam do Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego we Wrocławiu.
A jak, powiedz mi, trzeba się przygotowywać do takiego wyjazdu? Ile lat trwają takie przygotowania i co się w tym czasie robi?
U nas jest dwuletnia formacja. Spotykamy się co tydzień na spotkaniach, które mają różnorodną tematykę, ponieważ musimy się uformować zarówno duchowo. Jesteśmy salezjańskim wolontariatem, zatem duch księdza Bosco i ten charyzmat salezjański jest nam bardzo bliski. Mamy spotkania, które przybliżają nam historię pracy księdza Bosco razem z chłopcami. Mamy wspólną Eucharystię, mamy także często spotkania dotyczące wiary czy formowania siebie jako osób wierzących, ponieważ jedziemy przede wszystkim na misję świadczyć i głosić Ewangelię, bo oprócz tego, że pracujemy z dziećmi, to także mamy katechezę czy wspólnie razem z nimi się modlimy. Oprócz tego poruszamy wiele zagadnień, takich jak kraje misyjne, takie jak edukacja globalna, jak wygląda sytuacja w tych krajach najbiedniejszych, gdzie potrzebna jest nasza pomoc. Dowiadujemy się też od innych wolontariuszy albo od innych misjonarzy, co konkretnie jest potrzebne tam na miejscu, żeby była to odpowiedź na realne potrzeby ludzi, z którymi się spotykamy, a nie tylko jakaś nasza wyimaginowana wizja pobytu tam. A oprócz tego mamy także takie zajęcia praktyczne, jak pracować z młodzieżą, jakie zabawy, jakie metody aktywizujące zastosować. Najczęściej polega to na tym, że wolontariusze, którzy wcześniej wyjeżdżali, dzielą się własnym doświadczeniem i w ten sposób się formujemy. Dopiero po 2 latach możemy wyjechać, składamy też podanie, prosimy o to, żeby zaakceptowano na propozycję, z którą my wychodzimy, natomiast to od zarządu zależy, gdzie jedziemy, z kim jedziemy, kiedy jedziemy.
Czyli mówisz, że takie przygotowanie to dużo ci dało, prawda, do wyjazdu dwuletnie?
Tak, tak. Przede wszystkim spotkałam ludzi, którzy byli na misjach, więc to nie było tylko przeczytane w książce czy odszukane w internecie, ale to było dzielenie się doświadczeniem tych, którzy faktycznie pracowali już na misjach. No, trudno też powiedzieć, czy można się przygotować do takiego wyjazdu, ponieważ najczęściej zaskakują nas różne sytuacje. Ja w tym roku mam nadzieję, bo złożyłam podanie misyjne, więc jeszcze nie znam odpowiedzi, ale mam nadzieję, że wyjadę po raz kolejny, po raz piąty i każdy z tych wyjazdów, mimo że w tym samym miejscu, bo była to Etiopia, to jednak o różnorodnej specyfice, troszeczkę odmienny harmonogram, troszeczkę odmienne zadania, troszeczkę odmienne problemy, ale no, warto tutaj na miejscu gdzieś tam te przygotowania poczynić, żeby jak najmniej rzeczy nas zaskakiwało.
Właśnie. Jeśli chodzi o Twój pierwszy wyjazd do Etiopii, to co wywarło na Tobie największe wrażenie i co pamiętasz do tej pory, jakbyś mogła nam powiedzieć?
Jeśli chodzi o mój pierwszy wyjazd, to miałam tę przyjemność, żeby wyruszyć na misję razem z Manuelą i Kają, które były już wcześniej przez rok w Boliwii, więc troszeczkę obserwowałam, jak one pracują. Byłam, myślę, odrobinę z boku, chcąc zobaczyć, jak to powinno wyglądać. A taka myśl, która mi towarzyszy od pierwszego wyjazdu, to pierwsze 2 tygodnie. W ciągu tych pierwszych 2 tygodni przeżyłam ogromny szok i te moje właśnie przygotowania czy refleksje w Polsce nijak się miały do tego, co tam spotkałam. Poraziła mnie ta bieda, poraziły mnie te potrzeby i pamiętam jedną myśl z pierwszego wyjazdu w ciągu tych 2 tygodni, nigdy więcej nie wyjadę. Więc faktycznie to zetknięcie z tą misyjną rzeczywistością było porażające. Ogrom cierpienia, ogrom problemów, świadomość tego, że nie jestem w stanie tego zmienić. My najczęściej tutaj organizowałyśmy obozy wakacyjne, ponieważ jestem nauczycielem, mogę poświęcić te 2 miesiące na pracę misyjną, więc to są krótkoterminowe projekty, więc mam cały czas świadomość tego, że jestem tam na chwilę. I wydawało mi się początkowo, że ta obecność jest totalnie bez sensu. Tak? No, przyjeżdżam, bawię się z dziećmi, pracuję z dziećmi, a za chwilę pakuję swoje rzeczy, wracam, a one zostają z tymi samymi problemami, z tymi samymi potrzebami.
A czy nie uważasz, że dajesz im dużo dobra i ciepła i przede wszystkim czas poświęcasz im, który tak bardzo jest potrzebny nawet w dzisiejszych czasach?
Teraz już tak uważam. Po tych kilku latach, kiedy faktycznie stykałam się z tą młodzieżą i z dziećmi, już wiem, po co tam jadę i mam taką w sobie świadomość, że to jest najistotniejsze. Więc to jest ta różnica od pierwszego wyjazdu przez te kolejne do dzisiaj. Nie da się tego przełożyć. Ja nie jestem w stanie Wam powiedzieć o tym, że tak jest, ponieważ miałam też taką sytuację, kiedy 2 lata temu przemierzaliśmy przez jedną z etiopskich dróg i wpadła nam pod samochód dziewczynka. Nic jej się nie stało. Pan Bóg naprawdę tutaj dokonał cudu dla mnie, ponieważ przyjechaliśmy nad nią. Ona się pod maską znalazła, nic się złego nie wydarzyło. Ostatecznie było mnóstwo strachu, mnóstwo też pewnie bólu przeżyła, natomiast nie ma dzisiaj już żadnych śladów z tego wydarzenia, ale to mi wtedy uświadomiło, jak niebezpieczne są te etiopskie drogi, ponieważ musimy mieć świadomość tego, że dzieci tam się bawią na ulicy, tam życie toczy się na ulicy. One wychodzą rano z domu, przede wszystkim w tym wakacyjnym okresie i wracają wieczorem. Nie wiadomo, gdzie są, nie wiadomo, z kim są. Bawią się piłką przy ulicy. Ruch także kieruje się swoimi prawami, których praktycznie nie ma, nikt nie przestrzega zasad. I po tamtym wydarzeniu uświadomiłam sobie, jak ważne jest to, że my te dzieci z tej ulicy po prostu na te kilka tygodni zabieramy. Zresztą siostry, z którymi współpracujemy, siostry Miłosierdzia z Indii, które przygarniają nas w Etiopii i otaczają swoją troską. Wielokrotnie to powtarzały, że widać, kiedy my jesteśmy w wiosce, bo kiedy idą do kliniki, do pracy, nikogo nie ma na ulicy. Więc te dzieci są wtedy z nami na boisku, czy w klasie, rysują, kolorują, spędzają ten czas po prostu bezpiecznie. A w zeszłym roku właśnie też miałam doświadczenie przede wszystkim z najmłodszymi dzieciakami, które...
A w jakim wieku były te dzieci mniej więcej?
To też zależy, w którym miejscu, bo w zeszłym roku zorganizowałyśmy 3 obozy wakacyjne w 3 różnych regionach, po 2 tygodnie w każdym z miejsc, a wiek dzieci to jest od 3-2 lat, nawet do 18. Więc musimy być przygotowani też na różne metody, na różne potrzeby. Bardzo dobrze jest, kiedy jedzie kilkoro wolontariuszy, bo możemy się podzielić i te grupy jakoś ze sobą połączyć i rozdzielić potrzeby starszych od tych młodszych, ale najczęściej jest to podobny schemat. Mamy katechezę, mamy prace plastyczne, mamy zabawy na podwórku, na świeżym powietrzu, a także jakieś proste lekcje języka angielskiego, czy podstawowe zwroty, których mogliby używać na co dzień. A w zeszłym roku właśnie trafiliśmy do miejsca, gdzie dzieci bardzo chłoną wiedzę. Jest to Dadim. I było mnóstwo właśnie takich takich pytań, kiedy wreszcie zaczniemy lekcję angielskiego. No i przychodzili już chłopcy w wieku, myślę, że licealnym, jeśli przełożyć to na nasze realia. I Ola przygotowywała dla nich konkretne ćwiczenia, gramatykę. Raz nawet była sytuacja, kiedy zaproponowała im film w języku angielskim, a oni odmówili, bo powiedzieli, że wolą ćwiczyć właśnie czasy, powtarzać słówka, bo wierzą w to, że jakby ta znajomość języka jest w stanie gdzieś tam im pomóc w przyszłości.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Powiedziałeś, że właśnie porozumiewacie się, to po angielsku cały czas, prawda? Z tymi dziećmi.
Z dziećmi różnie bywa. Z dziećmi różnie bywa, ponieważ językiem urzędowym w Etiopii jest język amharski. Dzieci mają w szkole język angielski, natomiast no, poziom jest oczywiście niezbyt wysoki. Zresztą oni nie mają kiedy powtarzać, nie mają z kim powtarzać. Ja także nie jestem specjalistą od języka angielskiego i to był powód, dla którego wyjechałam dopiero po wydaje mi się, 5 albo 4 latach działalności tutaj na miejscu, ponieważ nie czuję się dobrze w obcym języku, stąd moje zamiłowanie do filologii polskiej. I tak sobie z Panem Bogiem dyskutowałam nad tym, no po co komu filolog polski w Etiopii czy na afrykańskiej ziemi. I co się okazało po pierwszym wyjeździe, że te dzieci wielokrotnie także nie potrafią posługiwać się tym językiem i musimy znaleźć inny sposób porozumienia. Najczęściej są to właśnie gesty czy miny. Staramy się też poznać najprostsze zwroty w tamtejszym języku, właśnie, ponieważ musimy powiedzieć też o tym, że w Etiopii jest ponad 80 plemion. Każdy ma swój język, więc jest to 80 różnych języków. I nie dałoby się także po prostu nauczyć tych wszystkich języków, chcąc jeździć z regionu do regionu. My poznajemy najważniejsze słówka z danego dialektu i w ten sposób kontrolujemy chociażby sytuację na lekcji. A te najważniejsze treści przekazują tłumacze, animatorzy. Aha. Najczęściej są to klerycy, którzy mają no, dzięki nam wolne, niewolne, ponieważ przyjeżdżają posługiwać do parafii i księży misjonarze czy księża, którzy są proboszczami w danej placówce, po prostu wyznaczają ich do pomocy i na co dzień oni tłumaczą dzieciom to, co chcielibyśmy przekazać.
Czyli Pan Bóg się o wszystko troszczy.
O wszystko,
również
o wszystko.
Żebyś mogła porozumieć się ze swoimi dziećmi, którymi się opiekujesz. A ja chciałam zapytać jeszcze o to, ty zanim wyjechałaś, słyszałam, że zbieraliście jakieś rzeczy dla tych dzieci, prawda? Była organizowana zbiórka?
Tak, tak. My to także podkreślamy tam na miejscu, bo wszyscy oczywiście cieszą się z naszej obecności, bardzo nam dziękują, są szczęśliwi, natomiast my wielokrotnie podkreślamy, że to nie jest tylko nasza praca. My jesteśmy wolontariatem misyjnym, który nazywa się Młodzi Światu, więc najczęściej zrzesza on studentów czy ludzi, którzy z takim młodzieńczym zapałem chcą służyć gdzieś daleko, no ale są studentami, więc jak sama nazwa mówi, finansów to pewnie za dużo nie posiadamy, więc tutaj jest bardzo ważna wspólnota. My organizujemy niedziele misyjne, podczas których głosimy świadectwo w parafii, opowiadamy o tym, co nam udało się zrobić dzięki właśnie wsparciu ludzi i prosimy o datki. To jest jakby jedno źródło, z którego czerpiemy, aby realizować projekty, ale to także są, tak jak tutaj wspominałaś, zbiórki. Wielokrotnie też pomagają nam szkoły. Dzieci przynoszą czy to materiały plastyczne, czy zabawek raczej nie wozimy, ponieważ nie mamy miejsca w bagażu na to, żeby sprawić każdemu przyjemność. Bardzo są nam natomiast potrzebne kredki, bibuła, nożyczki, klej. Te wszystkie rzeczy, które możemy wykorzystywać podczas zajęć i które możemy wykorzystać dla około 80 czy 100 osób, które są jednorazowo na takich zajęciach. Mhm. Więc nawet liczba 20 par nożyczek czy 40 klejów jest niewystarczająca, jeśli popatrzymy na to, że w danej placówce czeka na nas około 200 osób. To są piłki także, to są skakanki. Aha. Tak naprawdę wszystko, co uda nam się zmieścić w naszych bagażach, żeby zawieźć tam na miejsce.
Jak dzieci reagują na te rzeczy, które przywozisz? Bo być może są to rzeczy, które widzą pierwszy raz na oczy, tak?
Tak, to znaczy teraz już, ponieważ po raz kolejny wyruszamy w te same miejsca, więc dzieci są też przyzwyczajone do tego, w jaki sposób pracujemy, jak wygląda ta nasza nauka, czy to wspólne bycie. I potrafią już niektórych z tych przedmiotów używać. Natomiast na początku bardzo były zdziwione na przykład tym, co to jest klej, tak, albo co zrobić z bibułą.
Trzeba było nauczyć.
W zeszłym roku trafiliśmy też do takiej wioski, gdzie dzieci po raz pierwszy widziały w ogóle kredki i musiałyśmy... Ja byłam bardzo zdziwiona, bo akurat na mnie trafiło. Rozdałam wszystkim kredki, rozdałam wszystkim kartki do kolorowania. I wszyscy siedzą. I ja nie wiedziałam, co się dzieje, więc zaczęłam im pokazywać. Dopiero przyszedł nauczyciel i mówi, że one nie wiedzą, bo one na co dzień nigdy nie trzymały kredek w ręce, więc to było wyzwanie, ponieważ jednak podejść do wszystkich tych osób i pokazać, jak używać tych kredek, to nie było łatwe zadanie. I też obserwuję to, jak dzieci pozytywnie reagują na te nowości, choć czasami kredki na przykład trzymają kurczowo, bo boją się, że ktoś im zabierze, czy że nie wrócą do nich. No tutaj pojawia się kolejny problem kradzieży. Niestety musimy się czasami zamieniać w takich strażników przy wyjściu i pilnować, czy wszystkie kredki do nas wróciły, bo po prostu one chcą je zabrać ze sobą.
Są nie, tak nie wspaniałe. Mają. Coś nowego, prawda?
I coś, czego nie mają. One tak naprawdę niczego nie mają. Mają jakąś znoszoną koszulkę, mają jakieś znoszone spodnie, a to są przedmioty, które mogą ze sobą wynieść, więc zdarzały się też takie trudne sytuacje. W jednej z miejscowości dzieci nam zabrały wszystkie nożyczki. Właśnie kiedy już tak się oswoiłyśmy, kiedy już tak na tyle zaufałyśmy dzieciom, że tam nożyczki leżały gdzieś daleko i tylko wskazywałyśmy, żeby sobie brały, odwracamy się i nagle nie ma i któryś z chłopców właśnie przyszedł i powiedzieć, że koledzy zabrali, więc zwołaliśmy wszystkich. Wziął też udział w tym nauczyciel, który widziałam, że bardzo przeżył tę sytuację. My wytłumaczyłyśmy, że to nie są nasze nożyczki, że to są nożyczki, które zgromadziłyśmy od wielu osób, że mnóstwo ludzi było zaangażowane w to wszystko i teraz mamy problem, bo jedziemy do kolejnej miejscowości i nie mamy jak pracować. One obiecały, że do wieczora znajdą się sprzęty i faktycznie, co prawda długo pisów nie odzyskałyśmy, które także wtedy nam zniknęły, ale nożyczki co do jednej sztuki wróciły do nas z powrotem. No, w zeszłym roku pracowałyśmy, już nie miałyśmy tego problemu w tej miejscowości, więc tutaj jest także bardzo ważna rola tego kształtowania właściwych postaw.
Jesteś życiem, jesteś siłą, mą nadzieją dziś jedyną i pokarmem i napojem pokonujesz życia znoje. Jesteś źródłem i natchnieniem, moim sensem i szeroko podnoszę ręce, kieruję je wysoko. Ty mój Jezu jesteś Bogiem, którego noszę w sobie. Jesteś wszystkim, o Panie mój. Jezu Chryste, dziś wyznaję, że Ty jesteś moim Panem. Całe życie Ci oddaję, chcę je przeżyć w Twojej chwale. Gdy widzę Ciebie, uśmiecham się szeroko, podnoszę ręce, kieruję je wysoko. Ty mój Jezu jesteś Bogiem, którego noszę w sobie. Jesteś wszystkim, o Panie mój. Zmartwychwstanę i żyć nigdy nie przestanę. Miłosierdziu Twemu dzięki będę słyszeć nieba dźwięki. Gdy widzę Ciebie, uśmiecham się szeroko, podnoszę ręce, kieruję je wysoko. Ty mój Jezu jesteś Bogiem, którego noszę w sobie. Jesteś wszystkim, o Panie mój.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Trudno jest głosić Ewangelię w miejscu, gdzie nie są spełniane najprostsze potrzeby, czy te pierwszego rzędu. I jak możemy mówić tak swobodnie o miłości, o prawdzie, o uczciwości, kiedy życie uczy ich zupełnie czegoś innego. My mówimy, że warto nie oszukiwać, że warto być dobrym człowiekiem, a oni wychodzą na ulicę i muszą walczyć o wszystko. Więc wydaje mi się, że te nawyki, to jest po prostu kwestia tego, że nie ma kto ich wychować, bo rodzice albo nie mają na to czasu, albo nie mają wiedzy, albo po prostu nie potrafią tego zrobić.
Mówiłaś właśnie, że jest z Wami ksiądz, czyli msze święte normalnie macie, prawda?
My mieszkamy zawsze w parafii i codziennie uczestniczymy w Eucharystii. Nie wyobrażam sobie, żeby wolontariusz misyjny każdego dnia karmił się po prostu miłością, bo nie zawsze sytuacje, z którymi się spotykamy, są proste, a my jedziemy tam służyć. Więc każdego dnia rozpoczynałyśmy dzień od brewiarza, bo jest tam wspólnota, więc modliliśmy się jutrznią, po czym szłyśmy na Eucharystię, na nasze zajęcia, obiad, zajęcia, przed kolacją również brewiarz i modlitwa wspólnotowa, bo to jest ten moment, kiedy my jesteśmy świadectwem dla księży, księża są dla nas, gdzie siostry też, za co bardzo im dziękujemy, zawsze nas otaczają nie tylko tą opieką materialną, czy dadzą nam jeść, czy dach nad głową, ale przede wszystkim zapraszają nas do wspólnoty. I to, co mnie wzrusza, to, co mnie zachwyca, to, że jesteśmy z różnych krajów, jesteśmy po różnych doświadczeniach, a modlimy się do naszego Ojca jednym, właśnie nie jednym, to mnie zachwyca, że nie jednym, wieloma językami. Ja początkowo jakoś miałam ogromny problem, żeby modlić się po angielsku i sprawiało mi to trudność. Widziałam też wielokrotnie uśmiechy na ustach sióstr, kiedy odczytywałam z brewiarza fragment, bo akurat na mnie przyszła kolej.
Ale liczy się odwaga.
I liczy się taka otwartość i bezpieczeństwo, które stwarzały. Nie było także problemu, kiedy na przykład modliłyśmy się koronką, żebym dziesiątkę po polsku mówiła, bo sprawiało im to także przyjemność. Wiedzą też, kim jest siostra Faustyna, że to jest nasza święta, nasza polska święta, więc tym bardziej miało to taki wyraz jedności w wielości. To mnie tak zawsze zachwycało.
Właśnie, też wspominałaś, że siostry Was tam dobrze karmią, tak? Dokarmiają. I chciałam zapytać, a co jecie właśnie? Jakie posiłki, jakie też te posiłki dzieci mają na co dzień, prawda?
No tutaj musimy zaznaczyć, że my jemy troszeczkę inne rzeczy niż dzieci, ponieważ to był taki chyba też kiedyś mój bunt, że ja taka właśnie jestem nakarmiona, czysta, dobrze ubrana, a mam iść za chwilę do moich bosych dzieciaków, które czasami z pustymi brzuszkami przychodzą na zajęcie. Natomiast siostry cały czas nam uświadamiały, że jak nie będziemy o siebie dbać, to my jesteśmy tam niepotrzebne. Że za chwilę nas jakaś choroba może złapać, za chwilę możemy stracić siły, więc musimy także dobrze jeść, żeby wykonywać swoją pracę. Dzieci na co dzień jedzą albo kukurydzę, albo taką typową etiopską potrawę indzierę. To wygląda jak nasz naleśnik, tylko jest dużo większy i w smaku niekoniecznie zachwycałam się nim na początku, teraz chyba już mi się smak zmienił, więc także
a co przypominam,
jest...
można porównać do czegoś?
Nie jestem w stanie przypomnieć sobie, czy mamy coś podobnego. Konsystencję ma, tak właśnie jak mówiłam, jak naleśnik, jest szary. Jest to rodzaj placka, ale on powstaje po fermentacji, więc tak jak pewnie obcokrajowców nasze kiszone ogórki nie zachwycają, czy kiszona kapusta, ale już po jakimś czasie bardzo polubiłam indzierę. Moi współtowarzysze często od razu zajadali się tą potrawą, natomiast dzieci często mają tylko jeden posiłek dziennie. W Dadim, w tym regionie Borana, na przykład rano rodzice dają im ziarna kawy, które żują przez pół dnia, bo jest to dla nich moment na dostarczenie energii i mają gdzieś tam ukryte to ziarenko i co jakiś czas je właśnie gdzieś tam przegryzają sobie, żeby tę energię zapewnić, bo posiłki nie są tam niestety wystarczające, żeby zapewnić im godziwe życie.
Mhm. Czyli z tego, co mówisz, ja odkryłam, tak rozumiem, że dobrą drogę wybrałaś, prawda? Ponieważ czujesz się, myślę, spełniona i pomagasz tym dzieciom.
Spełniona, nie wiem, czy się czuję do końca, ponieważ cały czas gdzieś tam uwiera mnie świadomość tego, że jestem tam tylko jedną nogą. Gdzieś tam we mnie tli się jakieś pragnienie czegoś więcej, ale staram się wykorzystać to, co daje mi Pan Bóg, jak najpełniej i za to Mu jestem wdzięczna. I pamiętam z zeszłego roku sytuację, kiedy bawiłam się z najmniejszymi dziećmi, było ich około 15 w tamtym momencie, bo byliśmy rozdzieleni na różne grupy, rzucałam do nich piłką i w ciągu godziny ja tę piłkę rzuciłam z 400-500 razy, a te dzieci stały w kolejce, bo każdemu podawałam po 5 razy, żebyśmy się zmieniali. I ja nie zapomnę tej radości w oczach dzieci z Sudo Abali akurat, gdzie one mogły po prostu spędzić to popołudnie z nami i nie wytłumaczę Wam, co się wtedy między nami zadziało i tamten moment był dla mnie kluczowy, ponieważ uważam, że po to tam jedziemy, żeby te dzieci były szczęśliwe, chociaż przez ten jeden moment. I ja nie będę się z nikim kłócić, że tutaj w Polsce także mamy potrzeby i po co tam wysyłać pieniądze. Dla tamtych kilku chwil z najmłodszą ekipą, 3, 4, 5-latków, które z piskiem przyjmowały i odrzucały piłkę. Dla takich sytuacji po prostu warto organizować takie obozy wakacyjne. I za to chwała Panu.
Chwała Panu. Pan Bóg się cały czas właśnie Tobą opiekuje i to jest niesamowite po prostu, że daje odwagę i taką chęć właśnie niesienia pomocy. Nasz czas już dobiega końca, a szkoda, bo bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało, Agnieszko.
Dziękuję.
Bardzo Ci dziękuję za wywiad, za to, że zgodziłaś się porozmawiać o Etiopii i o Twoich przeżyciach. I żegnam się z Państwem. Do usłyszenia w następnej audycji. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.